Gościem Radia 5 jest pani psycholog, pani Lucyna Kuferska, a porozmawiamy o samobójstwach, o suicydologii, o nauce, która się zajmuje tym, ale nie tylko. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani psycholog, dane, jeśli chodzi o liczby, o próby samobójcze, zwłaszcza te dotyczące dzieci i młodzieży, powinny nam dać do myślenia, bo tych prób przybywa, prawda?
Zgadza się, tych prób przybywa z roku na rok. Próby samobójcze podejmują coraz młodsze dzieci i to jest ten sygnał, który powinien nas zaniepokoić.
I tutaj ma pani poradnię antysuicydalną, to takie trudne słowo, ale właśnie dotyczy samobójstw, choć nie tylko. I ta pomoc jest adresowana do osób w różnym wieku, ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Te porady są bezpłatne, ale ta poradnia jest jedyną w województwie, niewiele jest ich w Polsce, prawda?
Zgadza się. Zacznę od tego, że moja poradnia jak powstawała? Powstała 1 października 2021 roku, czyli jest to tak naprawdę świeży produkt. I była czwarta w Polsce. W tej chwili tych poradni jest 5. Moja poradnia jest jedyną tutaj w naszym regionie, ale nie tylko w naszym regionie, ponieważ jest to cała, bym powiedziała, Polska północna, generalnie północna Polska, północno-wschodnia, północno-zachodnia. Tutaj nie ma żadnej poradni tego typu. W centralnej Polsce również.
To niedobrze, ale dobrze, że jest taka poradnia w Ełku. A proszę nam powiedzieć, o ile to nie jest tajemnica, z jakimi problemami przychodzą do pani dzieci i z jakimi problemami przychodzi młodzież?
Mnie jako psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, więc nie będę mogła mówić o konkretach. Powiem bardzo ogólnie. Jeżeli chodzi o moich pacjentów, są to osoby w bardzo różnym wieku. Jeżeli chodzi zaś o dzieci i młodzież, jest to grupa ucząca się. Dzieci, które trafiają do poradni pod moją opiekę, głównie zmagają się z problemami związanymi z własną tożsamością, z tym, jak mają odbierać świat, jak świat ich odbiera. Te dzieci bardzo często cierpią i w ramach tego swojego ulżenia w swojemu cierpieniu bardzo często dokonują prób okaleczeń się, okaleczają się, podejmują próby samobójcze. Na szczęście te dzieci, które trafiły do mnie, były tylko po jakichś tego typu rzeczach. Nie zgłosiła się żadna rodzina, z której dziecko popełniłoby samobójstwo, tak? Więc no to jest gdzieś tam, powiedzmy, no dość pocieszające, że to są tylko próby, a nie próby dokonane. Bo jeżeli o samobójstwach mówimy, to są próby samobójcze i samobójstwa dokonane.
I tu zauważyliśmy, że więcej tych prób, przynajmniej jeśli chodzi o dane statystyczne, dotyczy dziewczynek niż chłopców. Z czego to może wynikać?
Wiele czynników ma wpływ na to, że akurat dziewczęta popełniają częściej próby samobójcze. Z uwagi na to, że konstrukt psychologiczny jest troszeczkę inny w tym okresie dojrzewania. Różnice w dojrzewaniu chłopców i dziewcząt są dość znaczne, dość widoczne. W związku z czym też ta emocjonalność tych dziewczynek jest taka, bym powiedziała, większa, wyższa. No tak mówiąc bardzo kolokwialnie, tak? Więc dziewczęta częściej próby samobójcze podejmują w formie demonstracyjnej. Demonstrują swoje cierpienie i taka większa może, czasem może być to taka większa chęć, czy mocniejsza chęć zwrócenia uwagi na to, że cierpi. Od chłopców, od mężczyzn wymagamy jako społeczeństwo bycia twardym, potrafiącym poradzić sobie z każdą sytuacją. Rzadziej chłopcy mówią o swoich uczuciach i emocjach, w związku z czym tutaj no, ten czas po prostu cierpienia psychologicznego może się wydłużać i jak gdyby dziewczynki szybciej chcą uzyskać efekt, tak, pomocy niż chłopcy.
A obecne trudne czasy, czyli pandemia, nauka zdalna, izolacja, po części też samotność, no i internet mogą powodować, że żyjemy w czasach, gdzie tych prób jest więcej, no bo w internecie funkcjonuje niestety hejt.
Zgadza się. Większość dzieci i młodzieży, która trafia do mnie do poradni, to są osoby, które zmagają się przede wszystkim z tą dużą falą hejtu. Dzieci rzadziej mówią, że cierpią z powodu braku kontaktów tych społecznych. Brakuje im tych kontaktów, tak? One potem troszeczkę inaczej przebiegają, ale głównie możliwość hejtu sprawia, że te dzieci cierpią dużo bardziej. Proszę sobie wyobrazić lekcję zdalną, gdzie można zrobić zrzut ekranu, akurat kiedy dziecko ma niefajną minę. Może ziewa, może ma rozczochrane włosy, może bo przed chwilą tylko wstało, nie zdążyło przygotować się do lekcji zdalnych. Więc dokonuje się takiego zrzutu ekranu i potem takie zdjęcie krąży dziecka w sieci jako mem. I dopisuje się do tego zdjęcia różne obraźliwe słowa czy określenia. No i potem proszę zobaczyć, jeżeli my nawet dorośli korzystamy z portali społecznościowych, jak często wykorzystujemy czyjeś zdjęcia jako memy. Przerabiamy je, dopisujemy różne rzeczy, a proszę pamiętać, że za tym zdjęciem stoi żywa osoba. Osoba, która może sobie tego nie życzy, która cierpi. Więc jeżeli funkcjonujemy potem jako ta osoba dziwna z tego mema, a nas można zidentyfikować, tak, bo jeżeli to zrobili nasi koledzy z klasy, no to jesteśmy na tej tak zwanej przegranej pozycji. Jesteśmy przegrywem w szkole. Śmieją się z nas. Więc problem pójścia do szkoły później, w momencie kiedy kończy się nauka zdalna i mamy zmierzyć się z tą falą hejtu już wtedy, twarzą twarz stanąć z naszymi oprawcami, to jest bardzo trudne. Nim będziemy szukać pomocy, to staramy sobie poradzić sami z tym hejtem, tak? Więc bardzo często dzieci mi mówią, że próbowały nie reagować, więc myślały, że się odczepią koledzy, koleżanki. Była to strategia nieskuteczna, więc były już na tyle zastraszone, że nie miały ochoty walczyć. Też mówią dzieci, że jak, bo pytam, czy rozmawiają o tym z rodzicami. No tak, ale rodzic pójdzie i zrobi aferę w szkole, więc będę, kim ja będę? Pytają mnie. No mówię, nie wiem kim. Więc dzieci mówią, że będą uważać, że donoszę. Tak, więc tym bardziej jestem na przegranej pozycji. Już wtedy nie tylko klasa na przykład mnie hejtuje, ale już hejtuje cała szkoła.
Rodzi się takie błędne koło, no ale tutaj rola dorosłych, rola rodziców, no musi być taka, aby pomóc swojemu dziecku, aby przestało być nieszczęśliwe z powodu działania osób trzecich.
Zgadza się, tylko rodzic nie zawsze wie, że dziecko cierpi. Proszę zobaczyć, że jak wyglądają nasze relacje z dzieckiem. Dziecko wraca ze szkoły, najczęściej pytamy, jaką dostałeś ocenę, co było w szkole. Ilu z nas rodziców pyta, jak ci minął dzień? Jak się dzisiaj masz? Co było trudnego dla ciebie dzisiaj w relacjach z innymi? Czy może wydarzyło się coś fajnego, z czym sobie poradziłeś, czy poradziłaś? Nie zadajemy takich pytań. Więc jeżeli jesteśmy tylko pytający o ocenę, dajemy dziecku sygnał, że ono ma się tylko i wyłącznie skupić na nauce. Emocjonalność nie jest ważna. Nas emocjonalność dzieci nie interesuje. To jest taki komunikat wprost, który wysyłamy dzieciom. My powiemy jako dorośli, że to w trosce o nich dopytujemy o te oceny, bo przecież oceny są ważne. Oceny są ważne, ale nie najważniejsze, bo ważniejsze jest to, żebyśmy wychowali zdrowe dziecko, zdrowego dorosłego człowieka, który będzie tworzył zdrowe, dojrzałe relacje w przyszłości. W przyszłości też będzie miał dzieci i schemat, w którym został wychowany, będzie powielony. Czyli jeżeli będziemy dobrym rodzicem, interesującym się emocjonalnością dziecka, wypuścimy zdrowego emocjonalnie człowieka w świat i nasze wnuki też będą zdrowe. To jest inwestycja tak naprawdę w pokolenia następne. A my, skupiając się na wynikach, tak naprawdę zatracamy cały sens wychowywania dzieci.
A jakie sygnały SOS powinny nas, rodziców dorosłych, pobudzić do działania? Zapalić lampkę w naszej głowie, że oho, dzieje się coś niedobrego.
To jest bardzo trudne pytanie i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Z uwagi na to, że jeżeli mówimy o dzieciach i młodzieży, pamiętajmy, że na stany emocjonalne ma wpływ okres dojrzewania, który może maskować rzeczywiście problem. Młodzież, która wchodzi w okres dojrzewania, zachowuje się często nieracjonalnie w naszym mniemaniu, tak? Dzieci mają wybuchy złości, mają zmienne nastroje. Również w taki sposób może się zachowywać osoba, która cierpi, która tak naprawdę myśli o tym, żeby sobie coś zrobić. I my możemy nie zauważać tutaj tych sygnałów płynących od dziecka, bo będziemy często patrzeć przez pryzmat okresu dojrzewania. Ja jako nastolatka buntowałam się, moja córka też ma prawo się buntować. Tylko że mój bunt mógł wynikać zupełnie z czego innego, tak? I ja nie musiałam tak naprawdę zmagać się z problemami takimi, jakimi zmaga się moja córka. I ja przekładam swoją kalkę, w związku z czym mogę nie zauważyć, że ten bunt jej dotyczy zupełnie czegoś innego, że ona cierpi. I to nie jest cierpienie związane stricte z okresem dojrzewania, z kryzysami, które stoją przed nastolatkiem, że kryzys jest głębszy, że dotyczy myśli samobójczych. My też jako dorośli bardzo często nie zauważamy, że nasze dzieci nagle zaczynają nosić odzież z długimi rękawami. Tak, że coś ukrywają pod tym, bo naprawdę obserwujmy nasze dzieci, nim zaczną się okaleczać, bo tak naprawdę te długie rękawy bardzo często przykrywają okaleczenia. Bardzo często też dzieci okaleczają się i tych okaleczeń nie widać, bo one nie są na przedramionach na przykład, tak, na rękach. Okaleczają się na brzuchach, na wewnętrznych stronach ud. Tego nie widać. A te okaleczenia są. Więc okaleczenia świadczą o tym, że proszę Państwa, dziecko nasze cierpi i zadając sobie ból fizyczny, przynajmniej przez chwilę zmniejsza sobie cierpienie psychiczne. To są też sygnały takie, które mówią, że jest coś źle i że może być gorzej, jeżeli nie zareagujemy w odpowiednim momencie. Czasami są to rysunki, tak, które gdzieś tam zawsze były takie fajne, kolorowe, a nagle zaczynają się zmniejszać ta gama kolorów w tych rysunkach. Czy no, rysunki mogą nas przerażać czasem, tak, które rysują dzieci. One też świadczą o cierpieniu. Jeżeli nie zareagujemy w porę na cierpienie dziecka, to się później może przerodzić właśnie w podjęcie próby samobójczej. To są bardzo takie sygnały, bym powiedziała, subtelne i delikatne czasem, których my nie zauważymy, bo jesteśmy na przykład zabiegani, zagadani, zajęci sobą jako dorośli. Mamy teraz ten czas pandemii, jest to bardzo trudny czas, bardzo często się frustrujemy, dużo rodzin popada w konflikty, więc tak naprawdę skupiamy się na sobie jako dorośli, a problemy dzieci schodzą na dalszy plan.
Funkcjonuje Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom. Jak pani sądzi, czy to dobrze, czy ten problem będzie, problem to mało powiedziane, bo to dramat, czy ten dramat będzie przybierał na sile?
Trudno jest powiedzieć, wie pan, jak będzie przebiegało to, ten problem, tak, nazwijmy go, ten dramat, o którym pan wspomniał, bo jeżeli będzie trwała nadal taka sytuacja, że nie zwolnimy tempa, nie skupimy się na rzeczach ważnych, czyli tak naprawdę na rodzinie, na osobach nam najbliższych. Jeżeli nie będziemy mieć czujności na to, co się dzieje wokół, to ten problem będzie się nawarstwiał. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom istnieje i bardzo dobrze, że ono istnieje, bo dzięki niemu są te poradnie suicydologiczne. I jest to towarzystwo, które sygnalizuje o tym, że jest problem tutaj w kraju, tak? Bo jeszcze do niedawna uważano, że małe dzieci nie cierpią, co one wiedzą, tak? Takie sygnały wielokrotnie słyszały osoby teraz już starsze, ale jak były dziećmi, dzieci i ryby głosu nie mają, tak? Że dziecko to nic nie rozumie, a to jest nieprawda. Dziecko rozumie wszystko na poziomie emocjonalnym. Dziecko czyta nasze emocje. Ono nie potrafi, nie ma dojrzałości do tego, żeby nazywać pewne rzeczy, ale rozumie, ono czuje. I to, co czuje, zapisuje się w naszym układzie neuronalnym. W związku z czym to kiedyś w nas odżyje, tak? To jest nasza mapa, którą my tworzymy po to, żeby kiedyś z tego skorzystać.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.